Studencka popołudniówka.
Cześć, jak co tydzień zapraszamy Was na audycję Studencka popołudniówka. Tym razem poprowadzi ją dla Was Kamil Sacharzewski. Naszymi gośćmi są studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Hania.
Cześć.
Piotr.
Cześć.
I Antoni.
Szczęść Boże.
Witajcie. Wspólnie chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi przeżyciami i przemyśleniami związanymi z naszą pielgrzymką z zeszłego tygodnia. Wspólnie pielgrzymowaliśmy do Warszawy. Byliśmy w kilku miejscach, z którymi nasza współczesna historia bardzo się wiąże. Pielgrzymowaliśmy śladami naszych wielkich autorytetów, ludzi, którzy żyli nie tak dawno. Z pewnością pamiętają ich nasi rodzice, a dziadkowie na pewno. Wydaje mi się, że każdy z nas czegoś się nauczył, zaczerpnął z tego skarbca wiedzy o nich i coś doświadczył. Tym, czym na pewno możemy się podzielić. Naszą pielgrzymkę zaczęliśmy od lasek, miejsca, które szczególnie wybrała sobie Maria i Pan Bóg jako miejsce ośrodka dla niewidomych. Co tak najbardziej, Hania, tam na ciebie wywarło wrażenie?
Ja myślę, że w ogóle sam fakt, że Elżbieta Różaczacka pochodziła z takiej dosyć bogatej rodziny, z arystokratycznej rodziny, mogła mieć wszystko, mogła osiągnąć liczne sukcesy, miała też wiele pasji. W wieku 22 lat straciła wzrok podczas jazdy konnej i myślę, że jej wybór drogi życiowej, samo to, że założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, było ogromnym poświęceniem, dlatego że stracić wzrok w tak młodym wieku, jest, nawet sobie tego nie wyobrażam, co musiała w tamtym momencie czuć. Ale ona poszła za Bogiem, zaufała całkowicie Panu Bogu, oddała i powierzyła Mu swoje życie, zakładając zakon. Myślę, że była w niej ogromna pokora. Stworzyła właśnie ten ośrodek szkolno-wychowawczy w Laskach dla niewidomych. Sama oddała się niewidomym, poświęciła im całe swoje życie. Jest to szczególne miejsce nie tylko właśnie ze względu na wymiar edukacyjny, bo są tam kształcone do dzisiejszego dnia dzieci, ale również ze względu na wymiar duchowy. Ja miałam przynajmniej takie odczucia, jak pojechałam tam, bo na początku wahałam się, czy w ogóle brać udział w tej pielgrzymce, ale jak już tam pojechałam i zaczęłam słuchać jednej z sióstr, która właśnie jest w tym zgromadzeniu, zobaczyłam ogromną łaskę Pana Boga, który działał w życiu Elżbiety. Chciałabym tak samo jak ona pomagać właśnie osobom niewidomym, dlatego że nie są to osoby, które są inne od nas. One są takie same. Nawet wydaje mi się, że mają większe serce od niejednych osób, które są dzisiaj, które spotykamy na swojej drodze. Myślę też, że zainspirowała mnie takim ogromnym poświęceniem i tym, że oddała siebie innemu człowiekowi.
Mnie tak zastanawia, miała 22 lata, całe życie było przed nią i nagle straciła wzrok, nie mogła się samodzielnie nigdzie przemieszczać, poruszać. Ja się zastanowiłem, tak jakbym teraz zamknął oczy, czy w ogóle bym trafił do swojego pokoju. Na pewno byłoby ciężko. A ona potrafiła się podnieść i stworzyć takie wielkie dzieło, które do dziś służy ludziom potrzebującym. Widzieliśmy na przykład film, który pokazywał tą pracę z niewidomymi.
Ten film duże wrażenie wywarł na mnie osobiście. Wszystko tam ta siostra nam ładnie opowiedziała, jak to wygląda, jak oni tam pracują, jak oni się uczą. To w tym filmie przede wszystkim nam siostra przedstawiła życie tych osób, gdzie tam tak naprawdę od najmłodszych lat te osoby się uczą i przystosowują do życia, gdzie tam jest już w wieku 3 lat, zaczynają swoją edukację przedszkolną, mają normalny program jak w zwykłej, standardowej szkole, po prostu wzbogacony o dodatkowe zajęcia, dodatkowe przedmioty, na których się uczą właśnie swojego alfabetu, uczą się po prostu życia. Jest tam starsza szkoła dla podstawowa, gimnazjum. Mają też różne dodatkowe, że tak powiem, atrakcje, uprawiają różne sporty, pływają, jeżdżą na rolkach, co było to dla wszystkich na pewno dużym zaskoczeniem, jednak nie wszyscy potrafią jeździć na rolkach, a oni, mimo że nie widzą, sobie dobrze radzą i później też siostra nam przedstawiła i pokazała kaplicę zabytkową już. I miejsce, w której siostra Róża przebywała w swojej celi, w której się modliła, gdzie tam miała dosłownie kilka metrów do kaplicy, w której codziennie się tam modliła i codziennie pomagała tym chorym osobom.
Bez wątpienia od Elżbiety powinniśmy uczyć się posłuszeństwa woli Bożej. tego, co Pan Bóg ma dla nas zaplanowane. Antoni, a Ty co o tym myślisz? Jakim przesłaniem jest dla nas dzisiaj błogosławiona Elżbieta Różaczacka?
Jest ogromnym przykładem. Pytanie teraz tylko, jak my wykorzystamy ten przykład jako ludzie młodzi. I pytanie, no tutaj może bardziej też do dziewczyn, ponieważ wydaje mi się, że one to bardziej czują, żebyśmy szli za Matką Różaczacką, ale też nie bali się ludzi niewidomych. To, co było bardzo zaakcentowane właśnie w Laskach, że to są normalni ludzie. Był podany przykład, kiedy no, niektórzy traktują ślepotę jako chorobę zakaźną, że można się tym zarazić. To jest wręcz niesamowite. To przekracza jakieś tam ludzkie granice, jak daleko może pójść ta ludzka samolubność, indywidualizm. Trudno nawet to nazwać. Dlatego warto, żebyśmy z takich postaci, jak Matka Różaczacka. Dla mnie to też było piękne przeżycie w ogóle być w tych Laskach, ponieważ no dużo ostatnio się mówi o błogosławionej matce, a może mogłem to zobaczyć. Mogłem zobaczyć na żywo. Nie ukrywam, że takim moim dosyć sporym marzeniem teraz by było pojechać tam na miesiąc, na dwa miesiące, na takie a la rekolekcje, na wolontariat i móc zobaczyć, jak od środka to naprawdę wygląda, jak wygląda ta praca ludzi z ludźmi niewidomymi, gdzie mieliśmy przykłady, że już dopiero od trzeciego roku życia one tam trafiają.
Odsłonięciem kawałka tej drogi, tej służby była siostra, która nas oprowadzała. No przytoczyła wiele wspaniałych historii, no wspaniałych, wzruszających, w których widać tą ich pomoc i oddanie drugiemu człowiekowi. Na mnie wywarło takie duże wrażenie, kiedy opowiadała, kiedy była podczas misji w Indiach, jak do ośrodka, który prowadziła, przyprowadzono 3-letniego chłopca. Zasada była taka, że do ośrodka przyjmuje się od 6 lat, no ale siostry oczywiście nie odmówiły pomocy temu chłopcu, zajęły się nim. No chłopiec nie widział i wieczorem posadziły go na łóżko. I siostra mówi, że no też była bardzo zaskoczona, ale chłopiec cały zaczął się trzęść. Nie wiedziały, co się z nim dzieje, ale kiedy spytały go, kiedy wytłumaczył im, o co chodzi, zrozumiały, że on tak naprawdę nigdy nie siedział na łóżku, nigdy nie miał łóżka i że to wyobrażenie domu, który jest w nas, na pewno się z czymś kojarzy, że każdy z nas ma do czego wrócić, a ten chłopiec nie miał wyobrażenia domu, a miał go, jeśli miał go, to zupełnie inny niż my.
Tak, ja jeszcze bym tutaj chciała w ogóle podziękować siostrze, która dała nam możliwość poznania i przybliżenia troszeczkę postaci, jaką jest błogosławiona Elżbieta Różaczacka. Podziękować jej za to, że mogłam zobaczyć, jak to wszystko, może troszeczkę zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda, jak to funkcjonuje. Ja powiem szczerze, że jechałam tam z takim bardziej negatywnym nastawieniem i właśnie najbardziej nie chciałam widzieć tego ośrodka, tych wszystkich cierpiących dzieci, bo ja bym bardzo chciała im pomóc i chciałabym też w przyszłości pełnić właśnie taką misję i myślę, że może gdzieś też odkryłam troszeczkę swoje powołanie. Bardzo zmieniło to we mnie też to spotkanie, to, że po obejrzeniu tego króciutkiego 10-minutowego filmu, nie wiem, czy było we mnie w ogóle wtedy jakieś uczucie, ja wtedy w ogóle płakałam strasznie na tym filmie. Był dla mnie to ogromny, wzruszający moment i też taki właśnie przełam, że przełamałam się i zaczęłam sobie mówić, Boże, dlaczego te dzieci tak cierpią? I to jeszcze były naprawdę małe dzieci, powyżej tam chyba 3 roku życia. I zastanawiałam się, Boże, dlaczego ja nie mogę tak cierpieć, tylko dlaczego właśnie cierpią tak te dzieci i jak to jest, że niektórzy mają wszystko i tego nie doceniają, a niektórzy właśnie, tak jak te biedne dzieci, nie widzą, ale widziałam w nich większą radość niż w takim zwykłym, prostym człowieku.
Wydaje mi się, że to, co tam doświadczyliśmy, na pewno nas w pewnym stopniu odmieni i zmieni nasze patrzenie na niewidomych i w ogóle na ludzi cierpiących. Naszym kolejnym miejscem, które nawiedziliśmy, był grób błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który również był związany z Laskami. Kiedy powstał ośrodek w Laskach, lat później wybuchła wojna i tam właśnie posługiwał wtedy jeszcze ksiądz Wyszyński. Wydaje mi się, że właśnie kardynał Wyszyński jest kolejną osobą, która pokazała nam to zaufanie woli Bożej i tą niezwykłą ufność i oddanie Maryi. Piotrek, czego ty uczysz się? Jakim wzorem dla ciebie jest kardynał Wyszyński?
No przede wszystkim, tak jak już zacząłeś, Kamil, od kardynała Wyszyńskiego możemy się uczyć spokoju i ufności w opatrzność Bożą. To, co dla nas Pan Bóg przygotował, zawsze kardynał był osobą bardzo spokojną, która zawsze wierzyła Bogu w pełni, która się dużo modliła. Przebywał bardzo często w kaplicy, w lesie. Podczas powstania było cały czas strzały, cały czas walka. On był spokojny, się modlił. Modlił się za tych żołnierzy, którzy wracali, którzy byli ranni. Wspierał ich zawsze duchowo. No i był zawsze takim autorytetem dla tych żołnierzy, jak i później dla reszty Polaków.
Jeden z włoskich kardynałów napisał błogosławionym kardynale Wyszyńskim takie słowa. Opatrzność zdawała się sposobić go do wielkich zadań, jakie wyznaczyły mu losy Polski, Europy i świata. Jego inteligencja, szlachetność serca, męstwo ducha, hartowane przez długie lata w surowej szkole moralnej i duchowej karności, uczyniły z niego bohatera, który nie będzie zapominał w tragicznych i heroicznych godzinach ojczystego kraju, bohatera Kościoła naszych czasów. Jakim bohaterem jest kardynał Wyszyński dla nas?
Kardynał Wyszyński przede wszystkim jest bohaterem, który całe życie poświęcił dla Niepokalanej. Słynne zawołanie kardynała Wyszyńskiego: wszystko stawiam na Maryję. Całe swoje życie dla niej oddał. No właśnie, powinien być dla nas takim przykładem, tylko że teraz tak sobie siedzę wygodnie w studio i tak się zastanawiam, jak bardzo to jest ciężkie, wszystko postawić na Maryję, wszystko jej zawierzyć i rzeczywiście tak szczerym sercem powiedzieć za przykładem Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego, to tu stus, cały twój. Kardynał Wyszyński przez dłuższy czas był dla nas troszeczkę taką trudną postacią, bo on był troszeczkę w cieniu Jana Pawła II. Cały czas Jan Paweł II tutaj góruje, a warto zobaczyć to co właśnie wcześniej mówiliśmy, że pewnie gdyby nie Wyszyński, nie byłoby Wojtyły. To on właśnie był tym przykładem. Dla mnie Wyszyński cały czas jest taki nieodkryty i taki do poznawania. Pytanie tylko, dlaczego jest nieodkryty? Wiadomo, że nie był może aż tak bardzo dostępny i tak bardzo młodzieżowy, jak przykładowo Jan Paweł II, który potrafił mówić językiem młodzieży. Dla Wyszyńskiego może nie było to tak bardzo łatwe, ale z drugiej strony uważam, że brakuje w dzisiejszym świecie takich Wyszyńskich. Brakuje w dzisiejszym Kościele takich Wyszyńskich, którzy mają tak bardzo zasady postawione na tych priorytetowych miejscach, że rzeczywiście on ciągnął ten Kościół Polski przez bardzo trudny czas komunizmu. No i naprawdę mamy mu dużo do zawdzięczenia.
Obecny czas, który przeżywamy, nie jest to tak ciężko, jak było w komunizmie. Ale też widzimy te różne ataki i to, co dzieje się na świecie. I wydaje mi się, że nam dzisiaj też potrzeba takiego kapłana, takiego przewodnika na wzór kardynała Wyszyńskiego, który będzie jasno i precyzyjnie mówił o tym, jak postępować, jak żyć.
Który bardzo dokładnie właśnie powie, co jest zero, co jest jeden, zero jedynkowe, co jest to, co dobrze mówisz, co jest dobre, a co złe.
Tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj podstawą do tworzenia wspólnoty, żebyśmy potrafili w jasny sposób powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi.
Muszę się przyznać, że jeszcze przed przyjazdem tutaj do Torunia, uczelnie, moja mama zabrała mnie razem z moim bratem do kina na film o kardynale Stefanie Wyszyńskim i wcześniej nie znałam jeszcze tak bliżej jego osoby. Wiedziałam tylko właśnie, że był zawsze w cieniu Jana Pawła II i kojarzył mi się właśnie z papieżem Polakiem. Natomiast podczas tego filmu przeżyłam w ogóle ogromne zdziwienie, z jaką radością on podchodził do drugiego człowieka i z jaką radością też pomagał, bo wiadomo, to były czasy rewolucji. To była osoba, która bardzo mocno potrafiła zająć się drugim człowiekiem i bardzo mocno też przeżywała problemy innych ludzi. On wtedy, kiedy żołnierze szli, siedział bardzo długo w kaplicy, wręcz mogłabym powiedzieć, że godzinami siedział w tej kaplicy. Wszyscy go podziwiali, Elżbieta Róża Czacka tak samo, bo jak wiadomo, była przy nim w tamtym czasie. On siedział godzinami w kaplicy, modlił się, oddawał wszystko Panu Bogu, też bardzo przeżywał śmierć jednego z żołnierzy. To jest osoba, która myślę na dzisiejsze czasy powinna być jednym z autorytetów. Powinniśmy, szczególnie młodzież, powinna przyjrzeć się bliżej jego sylwetce i poznać go i też warto zobaczyć sobie ten film, bo on naprawdę pokazuje, jakim był człowiekiem.
właśnie we fragmencie tego filmu widzimy, jak wtedy ksiądz Wyszyński łapie, nie wiem jak to przekazać, jak to powiedzieć słowami, kawałek papieru, jeszcze podpalony. Jak się to później okazało, był to fragment Pisma Świętego, na którym no, było króciutkie zdanie: będziesz miłował. Wydaje mi się, że to właśnie ta jego postawa, to jego całe życie były takim streszczeniem tych dwóch słów.
Tak, jego całe życie w ogóle było oparte na miłości do drugiego człowieka.
Robił bardzo dużo dla ludzi, dla całego społeczeństwa naszego polskiego.
Teraz zatrzymajmy się na chwilkę. Zapraszam was na utwór muzyczny. Do usłyszenia.
Czasy prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Bóg cię sam przyodział w majestat i chwałę, tyś ducha narodu strzegł w nas i wiarę, i przeprowadziłeś przez Czerwone Morze mocą zawierzenia samej Matce Bożej. Potęga i chwała na trudne czasy prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą, prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca. Dosyć zła mówiłeś potężnym tyranom, u nas nic nad Boga, tutaj Bóg jest Panem. Soli Deo, jedynemu Bogu, moc i uwielbienie, potęga i chwała, na trudne czasy prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Kiedy uwięzionym byłeś niewolnikiem, twój wieczorny apel był ojczyzny krzykiem, by Kościół był wolny, rodacy wiernymi, toś sam siebie oddał w niewolę Maryi. Soli Deo, jedynemu Bogu, moc i uwielbienie, potęga i chwała, na trudne czasy prymasa tysiąclecia, ojca i pasterza, opatrzność nam dała. Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę, kocham Polskę więcej niż własne serce. Przyjdź więc teraz, Ojcze, stań po naszej stronie. Przeprowadź przez morze, naród weź w obronę. Solidne o jedynemu Bogu, moc i uwielbienie, potęga i chwała. Na trudne czasy prymasa tysiąclecia, Ojca i Pasterza, opatrzność nam dała.
Po krótkiej przerwie wracamy do dalszej części studenckiej popołudniówki, którą prowadzi dla Was Kamil Sacharzewski, a z naszymi dzisiejszymi gośćmi, czyli Hanią, Piotrem i Antonim, studentami Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, rozmawiamy o wielkich Polakach, o tych, którzy są dla nas wielkim wzorem i autorytetem i których odwiedziliśmy w minionym tygodniu podczas naszej akademickiej pielgrzymki. Rozmawialiśmy o błogosławionej Elżbiecie Różyczackiej i błogosławionym kardynale Wyszyńskim. I taką ostatnią postacią, którą poznaliśmy, którą zgłębiliśmy podczas naszej pielgrzymki, był błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dla mnie jest to kapłan niezłomny, kapłan, który oddał swoje życie za naród i za Boga.
Zdecydowanie tak tutaj jest. Popiełuszko jest dla nas ogromnym przykładem. Warto tutaj wspomnieć, jak to wyglądało, no bo tak jak pamiętamy, znaczy my nie pamiętamy, ale tak jak z historii znamy, 19 października, dzień, w którym on z tej Bydgoszczy jedzie w stronę centrum Polski i tam w Górsku zostaje pojmany, tuż przy Toruniu zostaje pojmany i tam jest teraz pomnik. I nie wiadomo, co się z nim dzieje przez 12 dni. Jest torturowany, jest gnębiony, straszne historie z nim się dzieją. 30 października zostaje znaleziony na tamie we Włocławku na rzece. To jest wręcz niesamowita postać. Ostatnio też przeczytałem w internecie sekcję zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. No dla ludzi, którzy mają dosyć takie emocjonalne podejście, to jest bardzo ciężkie. Dla osób takich, którzy to przeżywają, ponieważ gdy przeczytałem ilość wyrwanych zębów, złamanych kości i tak dalej, to było wręcz straszne. Ważne, żeby iść za tymi słowami, czyli oby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Wydaje mi się, że to jest kluczowe zdanie, które powinno nas jako ludzi młodych dotykać w kontekście księdza Popiełuszki, żebyśmy nie zmarnowali tego jego poświęcenia, tego jego męczeństwa. Żebyśmy wyciągnęli dobre wnioski. Dzisiaj świat bardzo potrzebuje przykładów, autorytetów i bezdyskusyjnie jednym z nich może być ksiądz Jerzy. Gdy byliśmy w tym dniu właśnie 19 w Warszawie na Żoliborzu w kościele świętego Stanisława Kostki, odbyła się piękna msza patriotyczna, ale brakowało mi na tej pieśni. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja jak pamiętam tutaj całą tą sytuację z filmów na YouTubie, gdzie mogę zobaczyć, jak wyglądały te msze, to były msze bardzo patriotyczne. Tam było czuć niesamowity patriotyzm, między innymi poprzez pieśni z dawna Polski, Tyś Królowo, Bogu Rodzica, różne wiele pieśni patriotycznych, które łączą ludzi. No bo też taka jest funkcja pieśni podczas Eucharystii. Mnie brakowało, że podczas tej Eucharystii, na której my byliśmy parę dni temu, nie było właśnie takich podgrzewających pieśni, budujących atmosferę, budujących nas, ludzi młodych, do ducha walki, do ducha patriotyzmu, ponieważ moim zdaniem aktualnie też przeżywamy wojnę. Też jest wojna. Wtedy był komunizm, teraz też mamy w pewnym sensie komunizm. Mamy komunizm w internecie, mamy komunizm w tych mediach społecznościowych wszystkich. Dlatego ważne jest, żeby ten Popiełuszko, który dopiero co się zdarzyło, to wszystko, a my nadal nie znamy prawdy, nadal nie wiemy dokładnie, jak to było. Niestety nie jest to upublicznione, nie jest to do szerokiej wiedzy rozpowszechnione. No, wiadomo, że musi umrzeć bardzo duża część pokolenia tych ludzi, którzy w to wszystko byli zamieszani. Ja powiem szczerze, że ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy mogli wtedy być na tych mszach patriotycznych, którzy mogli posłuchać na żywo księdza Jerzego, który, tak jak jego zawołanie było, zło dobrem zwyciężaj, który rzeczywiście, on, kapelan Solidarności, nie szedł na wojnę. On po prostu pokazywał dobro w tym całym świecie, w którym tak dużo było zła, on pokazywał dobro. Dlatego jeszcze raz powiem, oby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. To są słowa kluczowe i we mnie tak cały czas siedzą przez ten tydzień czasu, odkąd wróciliśmy, i bardzo bym chciał, żebym coś więcej z nich wyniósł niż tylko kolejny cytat zapamiętany.
No właśnie, jak wynieść to dobro? Jak być takim dobrym człowiekiem? Jak być kimś, kto patrząc na nas będzie widział, że warto być w kościele, że warto być chrześcijaninem?
Może pokazując tą normalność, że człowiek chodzący do kościoła, człowiek młody, też jest normalny, że to nie jest nic takiego innego, to jest po prostu normalne. My coraz częściej pokazujemy, że to nie jest normalne, próbuje nam się to wmówić, że ten świat jest inny. A tak nie jest, chodzenie w niedzielę do kościoła to jest coś normalnego i warto, żebyśmy cały czas o tym pamiętali.
Tak, i nie zapominali, że kościół nie jest otwarty tylko w niedzielę i że tak naprawdę cały czas możemy tam iść i porozmawiać właśnie, czy to z tymi świętymi, pomyśleć o nich, o ich historii, ale przede wszystkim czerpać i rozwijać tą więź z Panem Bogiem przez Maryję, przez różaniec jeszcze teraz.
No właśnie, ale też jako ludzie wierzący mobilizowali między innymi kapłanów do pracy, między innymi ludzi w kościele, żeby ten kościół rzeczywiście był żywy, żeby był taką oazą na pustyni, żeby był takim miejscem, w którym naprawdę ten Pan Bóg jest wśród nas.
Jeden z ojców, który brał udział razem z nami w pielgrzymce do Warszawy.
Pozdrawiamy ojca Benedykta.
Tak, pozdrawiamy ojca Benedykta. Przybliżył nam bardzo mocno postać Jerzego Popiełuszki i też wspomniał na jego kazania, na to jak ludzie przychodzili chętnie, jakie były pełne kościoły. W tych kazaniach była zawarta prawda, było zawarte miłosierdzie, i była zawarta też pomoc, którą Jerzy Popiełuszko chciał nieść i którą niósł najbardziej potrzebującym.
No właśnie, i z tego co ja zrozumiałem, zapamiętałem, to był prosty język, język, który trafiał do ludzi. I wydaje mi się, że dzisiaj też potrzebujemy kapłanów, ludzi, którzy mówią prostym i zrozumiałym językiem. Nie samych mądrych ludzi, którzy napisali nie wiadomo ile książek.
I doktoratów.
No to jest oczywiście ważne i powinniśmy dążyć do rozwoju. Ale wydaje mi się, że nie jest to najważniejsze, tak, że tutaj jednak chodzi o coś zupełnie innego w głoszeniu Ewangelii.
Tak, tutaj jest też ważne to, że Jerzy Popiełuszko swoje kazania głosił z głowy, on też nie czytał kartki i dlatego może te kazania miały taką moc w sobie, bo mówił to wszystko prosto z serca i mówił to jasnym i zrozumiałym językiem, nie tylko dla dorosłych, ale również to wszystko trafiało do młodzieży.
Właśnie przygotowując się do tej audycji, natknąłem się w internecie na taki fragment właśnie o księżycu Jerzym. Kapłan z żoliborskiej parafii nie był zwykłym księdzem, znał go cały kraj. W jego homilie wsłuchiwały się tysiące osób. Słowa skromnego wikarego podtrzymywały na duchu społeczeństwo, zgnębione polityką prowadzoną przez ekipę generała Wojciecha Jaruzelskiego. Drobny, szczupły, chorowity duchowny stał się dla władz osobą nie do zniesienia.
Ważne właśnie, żebyśmy mieli takich odważnych kapłanów. Ale nie cała rola jest też tylko w kapłanach. Ważne, żebyśmy my, jako ludzie młodzi, mieli zapał, mieli zaangażowanie do pracy, żeby naprawdę tego Chrystusa było widać w nas.
Powiem jeśli kapłani będą widzieć go nas, to sami będą się angażować i będą się motywować do pracy i do działania.
Dokładnie, ale powiem też słowami kardynała Krajewskiego, żeby każdy z nas był żywą monstrancją Chrystusa. Żeby patrząc na nas, był w nas ukryty Jezus Chrystus.
I tym przesłaniem zakończmy naszą dzisiejszą audycję. Przypomnijmy, że naszymi gośćmi była Hania, Piotr i Antoni. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A na następną studencką popołudniówkę zapraszam was za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.